Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pielgrzymujesz czy tylko idziesz? To tytuł kolejnego odcinka księdza Stanisława Morgalli w ramach cyklu Co w duszy piszczy. A program rozpoczynamy od aktualności, w tym od spotkania papieża z premierem Malezji. Na magazyn w poniedziałek zaprasza Leszek Wilczak.
Choć w lipcu tego roku nie ma ani papieskich audiencji ogólnych, ani też zasadniczo prywatnych, Benedykt XVI zrobił dziś wyjątek dla premiera Malezji. Najib bin Abdul Razak wraz z małżonką i innymi osobami został przyjęty przez papieża w jego letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, któremu towarzyszył szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Dominik Mamberti.
Jak czytamy w opublikowanym przez Watykan komunikacie, rozmowy były serdeczne. Podczas nich omówiono rozwijające się pozytywnie wzajemne relacje, uzgadniając nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Malezją. Ponadto dokonano przeglądu sytuacji polityczno-społecznej na świecie, a zwłaszcza w Azji. Uwzględniono szczególnie znaczenie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego dla krzewienia pokoju, sprawiedliwości i lepszego zrozumienia między narodami.
Premier Malezji Najib bin Abdul Razak jest muzułmaninem, podobnie jak około 60% ludności tego kraju mającego 28 milionów. Tamtejsze mniejszości religijne to m.in. buddyści, hinduiści i chrześcijanie. Tych ostatnich jest ponad 3 miliony, z czego blisko 900 tysięcy to katolicy. W ostatnim czasie dochodziło tam do napięć między muzułmanami, a często dyskryminowanymi przez nich mniejszościami religijnymi, zwłaszcza właśnie wyznawcami Chrystusa. Starcia religijne nakładają się z etnicznymi.
W Malezji miały niedawno miejsce podpalenia kościołów. Przed kilku miesiącami doszło tam do rządowej blokady transportu drukowanego po malajsku w Indonezji Pisma Świętego. Odwołano ją jednak po zdecydowanych protestach wyznawców Chrystusa, ale postawiono wymóg umieszczenia na okładce Biblii na druku, że przeznaczona jest tylko dla chrześcijan. Malezyjskie prawo zakazuje muzułmanom konwersji na inne religie.
Premier Najib bin Abdul Razak popiera islam w swym kraju. Obecnie jednak, jak się wydaje, dążą do poprawy relacji z chrześcijanami. Dowodzi tego dzisiejsza wizyta w Castel Gandolfo i uzgodnienie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. W 10-osobowej malezyjskiej delegacji przyjętej przez papieża byli też muzułmańscy zwierzchnicy religijni i katolicki arcybiskup Murphy Pakiam ze stolicy tego kraju. Jego obecność u boku rządowej delegacji po tylu krzywdach doznanych przez katolików jest dla wielu z nich kontrowersyjna. Jednak ksiądz Chua, odpowiedzialny w archidiecezji Kuala Lumpur za dialog ekumeniczny i międzyreligijny, zwrócił uwagę na pozytywne znaczenie, jakie będą miały dla kościoła tego kraju stosunki dyplomatyczne z Watykanem. Kiedy w Malezji będzie nuncjusz, do niego będą należały kontakty z władzami. Na razie musiał go w tym zastąpić ktoś z miejscowej hierarchii kościelnej. Dotychczas był wprawdzie delegat apostolski dla Malezji, aktualnie arcybiskup Leopoldo Girelli, zarazem nuncjusz w Singapurze. Delegat apostolski reprezentuje jednak papieża tylko wobec lokalnego kościoła, a nie władz świeckich.
300 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnej suszy we wschodniej Afryce przekazała Caritas Włoch. Wczoraj o wsparcie dla dotkniętej klęską głodu ludności rogu Afryki apelował do wspólnoty międzynarodowej Benedykt XVI. Szacuje się, że katastrofa humanitarna dotknęła już 12 milionów ludzi. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Somalii. Susza dotyka także Etiopię, Erytreę, Dżibuti i Kenię. Istnieją uzasadnione obawy, że kryzys może rozciągnąć się na Tanzanię i południowy Sudan. Potrzeba natychmiastowych działań. W przeciwnym wypadku z głodu umrą tysiące ludzi, mówi biskup Giorgio Bertin z Mogadiszu.
Potrzebne są działania natychmiastowe. Chodzi o przelew gotówki, aby móc kupić żywność, lekarstwa i namioty. Każda opieszałość sprawi, że będą umierać kolejni ludzie, szczególnie małe dzieci. Obecna susza ma tak katastrofalne skutki, ponieważ pogłębia i tak już dramatyczną sytuację w kraju pozbawionym praktycznie od 20 lat sprawnie działającego aparatu państwa. Niestety w ubiegłych latach wiele organizacji humanitarnych musiało zawiesić swą działalność z powodu braku bezpieczeństwa. Trzeba doprowadzić do tego, że państwo zacznie wreszcie funkcjonować. Nie można przecież w nieskończoność negocjować tylko z wodzami plemiennymi, a poza Mogadiszem jest to aktualnie niemożliwe. Ufajmy, że nie powtórzy się tragedia z 1992 roku. Wówczas z powodu głodu i zamieszek zmarło 500 000 ludzi. Mam nadzieję, że tym razem wspólnota międzynarodowa zadziała skuteczniej i rzeczywista pomoc dotrze do Somalijczyków.
Caritas w pierwszym rzędzie niesie pomoc kobietom, dzieciom, ludziom starszym i chorym. Otrzymują oni żywność i wodę. Organizacja pomaga też w utrzymaniu przy życiu hodowanego bydła, które dla tysięcy rodzin jest jedynym źródłem utrzymania, czy też chociażby źródłem mleka.
Życie chrześcijan i dawanie przez nich świadectwa w bardziej zarabizowanym i zislamizowanym społeczeństwie to jeden z efektów rozpadu Sudanu. Kościół na północy stał się bowiem zdecydowanie mniej liczny, a co za tym idzie słabszy i tym samym bardziej zmuszony do dialogu z dominującym tam islamem. Zupełnie inna sytuacja panuje na chrześcijańskim południu. Nuncjusz apostolski w Sudanie podkreśla, że Kościół musi teraz na nowo zdefiniować stojące przed nim wyzwania. Według arcybiskupa Leo Boccardiego można je streścić następująco. Południe – ewangelizacja i formacja. Północ – dialog i świadectwo.
Na południu Kościół ukierunkowany jest na ewangelizację. Chodzi o budowanie struktur, ale przede wszystkim o formowanie sumień wiernych i obywateli. 20 lat wojny pozostawia wciąż głębokie rany, które mogą się zabliźnić dzięki przebaczeniu i pojednaniu. Jestem przekonany, że formacja, zaangażowanie i świadectwo to słowa klucze nowego planu duszpasterskiego. Trzeba pamiętać, że katolicy zamieszkują głównie południe. Jest tam 7 diecezji, które muszą wypracować nowy plan działania, tak by chrześcijanie stali się rzeczywistymi budowniczymi przyszłości nowego kraju. Na północy obecność Kościoła uległa liczebnemu ograniczeniu. Jest to Kościół, który będzie się odkrywał w dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale szczególnie z islamem. Ta obecność staje się świadectwem w kontekście coraz bardziej arabskim i muzułmańskim.
Rozpad Sudanu arcybiskup Leo Boccardi nazwał zamknięciem ostatniej karty kolonializmu w Afryce i otwarciem nowej fazy w historii kraju. Wskazał, że ogłoszenie niepodległości południa było jakby położeniem kamienia węgielnego, a teraz zaczyna się stawianie kraju na nogi. Dokonywać się to będzie m.in. przez rozwój społeczno-gospodarczy, włączenie obywateli w proces demokratyzacji oraz pojednanie między poszczególnymi grupami etnicznymi.
Kraje te potrzebują siebie nawzajem. Nie może być tak, że wyznaczanie granic przetnie historyczne łączące je związki. Przed nimi trudna droga. Po euforii związanej z odzyskaniem niepodległości nadszedł czas konkretnych działań. Północ dopiero ocenia straty związane z secesją południa. Z ekonomicznego punktu widzenia są one naprawdę wielkie. Rząd w Chartumie prowadzi politykę nakłaniającą południowych Sudańczyków do repatriacji. Władze wydały nakaz zwolnienia z pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym wszystkich obywateli południa. Ci, którzy zechcą pozostać na północy w ciągu najbliższych miesięcy, będą musieli uregulować swoją sytuację prawną i będą traktowani tak samo jak wszyscy inni cudzoziemcy. Będą musieli zatem otrzymać pozwolenie na pobyt i pracę na północy.
Nuncjusz apostolski w Sudanie podkreślił, że wciąż niepokojem napawa napięta sytuacja w regionie Abyei, południowym Kordofanie i rejonie Nilu Błękitnego. Wyraził nadzieję, że związane z tymi obszarami trudne kwestie uda się rozwiązać pokojowo.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Pielgrzymujesz, czy tylko idziesz? tytułowe pytanie nie zostało wyjęte z wywiadu klinicznego, jaki przeprowadza się z chorymi w celu ustalenia ich stanu psychicznego. Mimo to doskonale ujmuje jego istotę. Ustalenie aktualnej kondycji człowieka. Od czasów Abrahama i Odyseusza synonimem owej kondycji jest dosłowne lub metaforyczne wędrowanie. W lipcu i sierpniu, miesiącach pielgrzymek i letnich wypraw krajoznawczych, warto przyjrzeć się temu wakacyjnemu zjawisku. A przy okazji stworzyć mały poradnik psychologiczny, zachęcający do podejmowania tej starodawnej formy ludzkiej działalności. Zamierzam więc powiedzieć o wszechstronnych i ze wszech miar terapeutycznych skutkach pielgrzymowania. Skorzystam przy tym z osobistego doświadczenia, którego w niedalekiej przeszłości nabyłem na coraz bardziej popularnym dziś szlaku do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Po pierwsze, nogi. Doświadczeniem pierwszym na szlaku pielgrzymkowym jest odkrycie banalnego skądinąd faktu posiadania nóg. Bo nogi, jeśli ich używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli do chodzenia, bolą. Robią się z nimi dziwne rzeczy. Puchną, rwą, pokrywają się bąblami i najzwyczajniej w świecie odmawiają posłuszeństwa. I to niezależnie od głębokiego przekonania o ich sprawności i niezawodności. Widziałem zdrowych, muskularnych mężczyzn zaopatrzonych w najnowsze gadżety przemysłu turystycznego, którzy przegrywali z małymi i niepozornymi kobietkami w podeszłym wieku, maszerującymi w zdezelowanych sandałkach i plastikowych pelerynkach na plecach. O wyniku nie decydowały bowiem warunki zewnętrzne, lecz psychika. Te panie miały więcej pokory i roztropności w obliczaniu dziennych dystansów czy wielkości bagażu. Panowie zaś traktowali czas i przestrzeń jak ekstremalne wyzwania. Ot, taka genderowa powtórka historii Ikara i Dedala. Po drugie, ból. Pielgrzymowanie przez dłuższy czas wiąże się ze znoszeniem bólu, tak fizycznego, jak psychicznego. Nawet najzdrowszy człowiek odczuje bolesne skutki długiego marszu, zwłaszcza gdy przez prawie miesiąc niesie kilkunastokilogramowy bagaż w bardzo zróżnicowanym terenie, przy zmiennej aurze i w kapryśnym towarzystwie. Prócz nóg bolą plecy, głowa, mięśnie, stawy i spalona skóra, a nierzadko również organy wewnętrzne z żołądkiem na czele. Jeśli dołożyć do tego perypetie związane ze zdobyciem noclegu, okolicznościowe rozdrażnienie lub rosnące w miarę upływu czasu znużenie, to tworzy się nam mini poligon codzienności z jego odwieczną walką o byt i pytaniami o sens. Sęk w tym, że współcześni ludzie mają spory problem z tolerancją tego oczywistego i zdrowego zjawiska, jakim jest ból. Od czego mamy farmację nowej generacji, mówią. I mają rację, bo dziś już na wszystko można znaleźć odpowiednie lekarstwo. No prawie na wszystko, z wyjątkiem braku zdrowego rozsądku. Dlatego w schroniskach dla pielgrzymów zawsze unosi się intensywny zapach przeciwbólowych i przeciwzapalnych maści, a kosze na śmieci pełne są pustych opakowań po różnych prochach i nowoczesnych przylepcach na odciski i otarcia skóry. Przy wsparciu nowoczesnej medycyny można iść dalej i szybciej, ale tylko do czasu. Ciuciu babka z bólem tworzy swoiste zamknięte koło, której pouczającą lekcję otrzymał jeden z poznanych na trasie Szkotów. Z powodu nadużywania środków przeciwbólowych przeszedł poważne zatrucie żołądkowe. Lekarstwo spowodowało chorobę. Po trzecie, ludzie. Najciekawsi są ludzie. a na szlaku można spotkać prawie wszystkie rasy, religie, kultury, języki czy stany społeczne. No prawie wszystkie, bo muzułmanów nie spotkałem, ale trudno się dziwić, święty Jakub był ich pogromcą. Drogę i noclegi dzieli się więc z wierzącymi, niewierzącymi, z katolikami, protestantami, z buddystami, Żydami, profesorami uniwersytetów i bezrobotnymi. Jest to cudowne miejsce na ćwiczenie umiejętności nawiązywania i, co ważniejsze, podtrzymywania relacji międzyludzkich. Łączą przeróżne rzeczy. Wspólna msza święta, poszukiwanie Boga, wędrówki po górach, ale i ciekawość średniowiecznej architektury, hiszpańskiego wina i nowych ludzi. Dzielą zaś sprawy bardzo prozaiczne. Hałas, głośne chrapanie w nocy, rzadziej uprzedzenia narodowościowe czy religijne. W ostatecznym rozrachunku jednym z owoców pielgrzymowania jest odkrycie na nowo bardzo prostej prawdy. Wspólnoty międzyludzkiej. Tego, że wszyscy jesteśmy braćmi. Po czwarte, duch. Szlak świętego Jakuba, mimo średniowiecznych chrześcijańskich korzeni, nie stracił na popularności, choć dziś nosi wymowną nazwę szlak europejskiej kultury, a przemierzający go ludzie kierują się raczej motywacją daleką od religii. Ale od wymiaru duchowego nie sposób uciec. Uświadomił mi to napis wykonany sprejem na odwrocie jednego z mijanych znaków drogowych. Pielgrzymujesz, czy tylko idziesz do Santiago? Nie sposób przejść obok tego pytania obojętnie, bo zawarta w nim intuicja dotyczy nie tylko pielgrzymowania, ale i życia jako takiego. Parafrazując, można by zapytać: żyjesz, czy tylko oddychasz, pracujesz, śpisz? I o tych głębszych sensach życia często po drodze rozmawiałem z różnymi ludźmi. Z amerykańskim bankierem przechodzącym męską menopauzę, z obrażonym na katolicyzm Sycylijczykiem, z niewierzącym studentem fizyki z Glasgow, z niemieckim lekarzem, portugalską wolontariuszką i byłą zakonnicą z Sardynii. Sam nawet byłem przedmiotem wzmożonej indoktrynacji. Tędy wędrowali już Celtowie, bo tu można zaczerpnąć duchowej energii, żarliwie przekonywał mnie pewien Argentyńczyk, buddysta, poddając w wątpliwość chrześcijański charakter szlaku. Jednak gdy chwilę później dowodził, że wszystko, co nas otacza, jest iluzją, rzuciłem mu w duchu biblijne: posłucham cię innym razem, i poszedłem dalej, twardo stąpając po ziemi. Po piąte, rzeczy najważniejsze. Choć szlak biegnie przez niezwykłe rejony Hiszpanii, cieszące się długą i bogatą historią, barwną i ciekawą architekturą, sztuką i folklorem, jego urok nie polega na tym całym bogactwie. Prawdziwe piękno i bogactwo szlaku leży w tym, czego uczy każdego pielgrzyma, a uczy i przypomina o rzeczach najprostszych na świecie, o darze, jakim jest świat i przyroda, ludzkie ciało i duch, drugi człowiek i przyjaźń z nim. Uczy pokory wobec tych prostych rzeczy oraz radości życia, do której potrzeba nie pieniędzy i sukcesu, ale drugiego człowieka. Szlak uczy szacunku wobec życia, swojego i innych. Przypomina o wspólnocie, którą świadomie czy nie wszyscy tworzymy. By to odkryć, nie trzeba jechać do dalekiej Hiszpanii. Wystarczy pójść na pielgrzymkę do Częstochowy lub innego polskiego sanktuarium, do czego serdecznie namawiam.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.